Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Guillauma Musso, zatytułowanej Dziewczyna z Brooklynu. Przełożyła Joanna Prądzyńska. Czyta Filip Kosior. Dla Ingrid. Dla Natana. I mi umknęła. Ontip. Środa, 31 sierpnia 2016 roku. Zdarzyło się to 3 tygodnie przed naszym ślubem. Nadchodzący długi weekend zapowiadał się na cudowny przerywnik w gorączce przygotowań weselnych. Miało to być wyrwane codzienności nasze sam na sam pod słońcem późnego lata na lazurowym wybrzeżu. Wieczór zaczął się bardzo dobrze. Spacer po wałach obronnych Starego Miasta, kieliszek merlota na tarasie i spaghetti z małżami pod kamiennym sklepieniem restauracji Michelin Gelo. Rozmawialiśmy trochę o pracy, o czekającej nas uroczystości w skromnym gronie, dwóch przyjaciół w roli świadków i mój syn Teo, jako oklaskująca nas widownia. Wracaliśmy drogą biegnącą nad urwiskiem. Prowadziłem wynajęty kabriolet powoli, żebyś mogła nacieszyć się widokiem na skaliste wybrzeże półwyspu. Doskonale pamiętam tę chwilę. Twoje jasne, szmaragdowe spojrzenie, niedbale upięte włosy, krótką spódniczkę, skórzaną, rozpiętą kurtkę, spod której widać było jaskrawo-żółty t-shirt z napisem Power to the People. Na zakrętach, zmieniając biegi, patrzyłem na twoje opalone nogi. Wymienialiśmy uśmiechy. Ty nuciłaś stary przebój Arety Franklin. Było super. Orzeźwiała nas letnia bryza. Tak, doskonale pamiętam tę chwilę. Złote iskierki w twoich oczach, radosna twarz, kosmyki fruwające na wietrze, twoje szczupłe palce wystukujące rytm muzyki na tablicy rozdzielczej. Willa, którą wynajęliśmy, znajdowała się na terenie dawnej wioski poławiaczy Pereł, obecnie eleganckiego skupiska około 10 domów wybudowanych na skalę z widokiem na Morze Śródziemne. Kiedy szliśmy żwirowaną aleją przez pachnący żywicą sosnowy zagajnik, rozglądałaś się oszołomiona, napawając się otaczającym nas wspaniałym widokiem. Doskonale pamiętam tę chwilę. Naszą ostatnią chwilę szczęścia. Cykady, usypiające dźwięki uderzających o piasek fal, lekki wietrzyk przecina jedwabną wilgoć powietrza. Na tarasie na wiszącej skale zapaliłaś świeczki zapachowe i lampki mające spłoszyć komary, a ja nastawiłem płytę Charlie'ego Haydena. Scena jak z powieści Fitzgeralda. Stanąłem za barem na świeżym powietrzu i zacząłem mieszać koktajle. Twój ulubiony, Long Island Iced Tea, z dużą ilością lodu i plasterkiem limonki. Rzadko widziałem cię w tak radosnym nastroju. Mogliśmy spędzić uroczy wieczór. Powinniśmy byli spędzić uroczy wieczór. Ale zamiast tego padłem ofiarą obsesyjnej myśli, dręczącego mnie od pewnego czasu refrenu, nad którym do tej pory panowałem. Wiesz, Anno, nie powinniśmy mieć przed sobą żadnych sekretów. Dlaczego ten strach, że tak naprawdę cię nie znam, pojawił się znów właśnie tego wieczoru? Czy dlatego, że zbliżał się dzień ślubu? Czy z lęku przed tym decydującym krokiem? Czy z powodu szybkiego tempa, w jakim zapadła nasza decyzja? Z pewnością odegrało tu rolę wszystko razem, plus jeszcze moje własne doświadczenia, bo już raz zdradzili mnie ludzie, którym ufałem. Podałem ci napełniony kieliszek i usiadłem naprzeciw. Anno, mówię poważnie. Nie chcę żyć w kłamstwie. To dobrze się składa, bo ja również nie. Ale być szczerym nie znaczy wcale, że nie można mieć swoich sekretów.
Więc potwierdzasz, że coś przede mną ukrywasz?
Daj spokój, Rafaelu. Każdy nosi w sobie jakąś tajemnicę. I bardzo dobrze. To część osobowości, intymnej historii, świadczy o naszej wyjątkowości.
Ja nie mam przed tobą żadnych sekretów.
A powinieneś mieć. Byłaś zawiedziona, zirytowana. Ja również. Radość i dobry nastrój nagle gdzieś wyparowały. Mogliśmy na tym zakończyć rozmowę, ale ja się uparłem jak osioł i wbrew zdrowemu rozsądkowi znów cię zaatakowałem. Sięgałem po wszystkie możliwe argumenty, żeby tylko znów zadać to nękające mnie pytanie. Dlaczego robisz uniki za każdym razem, gdy pytam cię o twoją przeszłość?
Bo z definicji wynika, że przeszłość to coś, co minęło. Nie można jej zmienić.
Przeszłość może postawić teraźniejszość w określonym świetle. Zdenerwowałem się. Dobrze o tym wiesz. Co do cholery ukrywasz przede mną?
Nie ukrywam niczego, co mogłoby nam zagrozić. Zaufaj mi. Zaufaj nam.
Och, na wszystko masz odpowiedź.
Wykrzyknąłem i uderzyłem pięścią w stół, aż podskoczyłaś, a twoja piękna twarz wykrzywiła się w grymasie rozpaczy i lęku. Zezłościłem się tak, bo sam się bałem. i chciałem, żebyś mnie zapewniła o bezzasadności tego strachu. Poznałem cię zaledwie pół roku wcześniej i od razu wszystko mi się w tobie spodobało. Ale to, co mnie z początku uwiodło, tajemniczość, rezerwa, dyskrecja, to, że lubisz być sama, stało się teraz źródłem obawy, która wracała do mnie wciąż jak bumerang. Dlaczego chcesz wszystko zepsuć? Spytałaś mnie zmęczonym głosem.
Znasz moje życie. Popełniłem wiele błędów. Nie mogę już sobie pozwolić na pomyłkę.
Wiedziałem, jak bardzo cię krzywdzę, ale miałem wrażenie, że jestem gotów usłyszeć wszystko. Wszystko przetrwać z miłości do ciebie. Jeśli miałaś mi do wyznania coś bolesnego, chciałem to wziąć na klatę, uwolnić cię od ciężaru tego bólu. Powinienem wówczas się wycofać, przestać się upierać, ale nie zrobiłem tego. Gadałem i nie oszczędzałem cię. Czułem, powiem, że tym razem wreszcie się do czegoś przyznasz. Tak więc metodycznie wbijałem w ciebie piki jak toreador. Aż tak cię zmęczyłem, że nie miałaś siły dalej się bronić.
Chcę tylko usłyszeć prawdę, Anno.
Prawdę, prawdę, powtarzasz w kółko to słowo. Zastanowiłeś się chociaż, czy zdołasz ją znieść?
Ta zmiana frontu wzbudziła we mnie nagłą wątpliwość. Nagle stałaś się inna. Tusz do rzęs się rozmazał, a w oczach zabłysł płomień, którego nigdy przedtem nie zauważyłem.
Chcesz wiedzieć, czy mam jakiś sekret, Rafaelu? Odpowiedź brzmi tak. Chcesz wiedzieć, czemu nie chcę ci go zdradzić? Otóż dlatego, że gdy go poznasz, nie tylko przestaniesz mnie kochać, ale jeszcze mnie znienawidzisz.
To nieprawda. Wszystko zniosę.
W każdym razie byłem o tym wówczas przekonany. Byłem pewien, że niezależnie od tego, co mi wyjawisz, zniosę wszystko. Nie, nie, Rafaelu. To tylko słowa. Słowa takie jak w twoich powieściach. Rzeczywistość jest od nich znacznie gorsza.
Coś się zmieniło. Puściła jakaś tama. Teraz widziałem to dobrze. Również ty byłaś ciekawa, czy naprawdę mam silny charakter. Też chciałaś wiedzieć, czy wciąż mnie kochasz, czy ja kocham cię wystarczająco mocno. Czy ten granat, który zamierzałaś odbezpieczyć, zniszczy nas, czy nie?
I sięgnęłaś do torebki, z której wyjęłaś iPada. Wystukałaś hasło i otworzyłaś aplikację ze zdjęciami. Powoli przesuwałaś jedno, potem drugie, aż znalazłaś to, którego szukałaś. Następnie popatrzyłaś na mnie, wyszeptałaś coś pod nosem i wręczyłaś mi tablet. Oczom moim ukazał się sekret, który z ciebie siłą wyciągnąłem. Ja to zrobiłam, powiedziałaś. Oszołomiony spojrzałem na ekran, mrużąc oczy i patrzyłem, aż zrobiło mi się niedobrze i musiałem odwrócić wzrok. Po ciele przebiegł mi paraliżujący dreszcz, ręce mi się trzęsły, krew pulsowała w skroniach. Spodziewałem się czegoś złego, byłem na to gotowy, ale nie przyszło mi do głowy, że to będzie właśnie to. Podniosłem się z trudem na nogach jak z waty. Zakręciło mi się w głowie. Zachwiałem się, ale zmusiłem się, żeby zdecydowanym krokiem wyjść z salonu. Moja torba podróżna stała nierozpakowana w holu. Nie patrząc na ciebie, złapałem ją i wyszedłem. Otumanienie, gęsia skórka, w ustach kwaśny smak, spływające po czole krople potu, mącące wzrok. Zatrzasnąłem drzwi kabrioletu i pojechałem w noc jak automat. Byłem rozzłoszczony. Rozczarowany. W głowie mi huczało. Potworność tego zdjęcia mnie poraziła. Nic nie rozumiałem, ale czułem, że moje życie właśnie w tej chwili wali się w gruzy. Po kilku kilometrach spostrzegłem ostre kontury zwalistego fortu Carré, sterczącego ze skały. Solidne fortyfikacje. Ostatni punkt obserwacyjny przy wyjściu z portu. Nie, jednak nie byłem w stanie tak po prostu odjechać. Już żałowałem swojego zachowania. Pod wpływem szoku straciłem zimną krew, ale nie mogłem przecież zniknąć, nie wysłuchawszy twoich wyjaśnień. Wdusiłem pedał hamulca i zawróciłem gwałtownie na środku drogi, najeżdżając na pas zieleni oddzielającej jezdnię i nieomal taranując zbliżającego się z naprzeciwka motocyklistę. Muszę cię wesprzeć, muszę pomóc ci wymazać ten koszmar z życia. Muszę być mężczyzną, którym obiecałem sobie być. Kimś, kto zrozumie twoje cierpienie, będzie je z tobą dzielił, zrobi wszystko, żeby złe wspomnienia minęły. Pędziłem z powrotem tą samą drogą. Boulevard du Cap, plaża przypływów, Port Olivet, Fort Grillon i wreszcie wąska dróżka prowadząca do posiadłości. Zaparkowałem samochód pod sosnami i pobiegłem do domu. Drzwi wejściowe były uchylone.
Anno! Wykrzyknąłem, wchodząc do holu.
W salonie nie było nikogo. Na podłodze leżało rozbite szkło. Najwyraźniej ktoś pchnął regał z półkami wypełnionymi bibelotami na niski szklany stolik, który rozprysł się na 1000 kawałków. Na środku pobojowiska leżał pęk kluczy. Ten, który podarowałem ci kilka tygodni temu.
Anno!
Wielkie szklane okno z zasłonami było otwarte. Odsunąłem trzepoczące na wietrze pasy materiału i wyszedłem na taras. Znów cię zawołałem. Odpowiedziała mi cisza. Zadzwoniłem. Nie odebrałaś. Ukląkłem i chwyciłem się za głowę. Gdzie mogłaś być? Co się stało podczas 20 minut mojej nieobecności? Co chowała Pandora w szkatułce, którą otworzyłem, grzebiąc się w przeszłości? Zamknąłem oczy i zobaczyłem nas. 6 miesięcy szczęścia, które, jak się domyślałem, na zawsze odpłynęło w siną dal. Te wszystkie plany, rodzina, dzieci. Teraz to już się nigdy nie ziści. Jakiż byłem głupi. Po co mówić, że się kocha, jeśli się nie jest w stanie obronić ukochanej? Dzień pierwszy. Nauczyć się znikać. Rozdział pierwszy. Papierowy człowiek. Gdy nie mam w dłoniach książki lub gdy nie marzę o napisaniu jej, ogarnia mnie straszliwa nuda. Wydaje mi się, że życie można znieść tylko wtedy, gdy się je wykradnie. Gustave Flaubert. 1. Czwartek, 1 września 2016 roku.
Moja żona co wieczór zasypia przy panu. Całe szczęście, że nie jestem zazdrosny. Zadowolony z własnego żartu paryski taksówkarz popatrzył na mnie w lusterku i mrugnął. Zwolnił i włączył kierunkowskaz, zjeżdżając z lotniska Orly w kierunku autostrady. Przyznam, że ją trudno wystraszyć. Ja też przeczytałem jedną czy dwie pańskie książki. Pochwalił się taksówkarz, przygładzając wąsy. Suspens jest zawsze doskonały, ale dla mnie to zbyt ciężka lektura. Te wszystkie morderstwa, przemoc. Z całym szacunkiem, panie Barthélemy, uważam, że pańskie spojrzenie na ludzi jest chore. Gdyby spotkało się w rzeczywistości tylu zboczeńców, co w pana powieściach, bylibyśmy w tragicznej sytuacji.
Wpatrzony w ekran swojej komórki, udałem, że nie usłyszałem jego słów. Literatura albo sytuacja na świecie to ostatnie rzeczy, o których chciałbym dyskutować tego ranka. Było 7:50. Wsiadłem do pierwszego porannego samolotu, żeby jak najszybciej wrócić do Paryża. W telefonie Anny teraz już od razu włączała się automatyczna sekretarka. Zostawiłem jej co najmniej 10 wiadomości z przeprosinami. Błagałem, żeby się odezwała, bo bardzo się denerwuje. Byłem bezradny. Nigdy przedtem nie pokłóciliśmy się tak bardzo. Tej nocy nie zmrużyłem oka. Cały czas jej szukałem. Najpierw poszedłem do ochroniarzy i dyżurny strażnik poinformował mnie, że podczas mojej nieobecności na teren posiadłości wjechało kilka samochodów, w tym sedan jakiejś firmy wynajmującej samochody z szoferem.
Kierowca mi powiedział, że został wezwany przez panią Annę Becker, zamieszkującą willę przypływów. Porozumiałem się z lokatorką przez domofon i potwierdziła zamówienie.
Skąd pan wie, że to była firma oferująca samochody z kierowcą?
On miał za przednią szybą wymagany znaczek.
I nie wie pan, dokąd pojechali?
A skąd niby miałbym to wiedzieć?
Kierowca musiał zawieźć Annę na lotnisko, a przynajmniej do takiego wniosku doszedłem kilka godzin później, gdy połączyłem się ze stroną internetową Air France. Wprowadzając nasze dane, bilet kupowałem ja, odkryłem, że pasażerka Anna Becker przebukowała swój bilet powrotny, by zdążyć na ostatni tego dnia lot na linii Nicea-Paryż. Samolot odleciał dopiero o 23:45 z powodu dwóch przeszkód. Opóźnień związanych z masowymi powrotami z wakacji oraz awarii systemu komputerowego, która uziemiła wszystkie samoloty tej kompanii na ponad godzinę. To odkrycie trochę mnie uspokoiło. Anna z pewnością tak się na mnie wściekła, że potłukła szklany stolik i przyspieszyła powrót do Paryża, ale przynajmniej była cała i zdrowa. Taksówka opuściła autostradę i jej ponure tunele. Wjechała na obwodnicę. Ruch był już bardzo duży, a korki jeszcze się zwiększyły przy Port d'Orléans. Prawie nie posuwaliśmy się naprzód. Samochody jechały zderzak w zderzak, przebijając się z trudnością przez tłuste, czarne wyziewy spalin ciężarówek i autobusów. Podsunąłem w górę boczną szybę w samochodzie. Tlenek azotu, substancje rakotwórcze, koncert klaksonów. Normalka, jak to w Paryżu. W pierwszym odruchu chciałem poprosić kierowcę, żeby zawiózł mnie do Montrouge. Chociaż ostatnio mieszkaliśmy razem, Anna zatrzymała swoje mieszkanie. 2 pokoje w nowoczesnym budynku przy Avenue Aristide Briand. Była przywiązana do tego miejsca, w którym zostawiła większość swoich rzeczy. Mogłem się spodziewać, że w złości na mnie wróciła właśnie tam. Samochód wjechał na rondo przy centrum handlowym Vache Noire i zaczął je objeżdżać.
Trwało to nieskończenie długo. Jesteśmy na miejscu, mistrzu,
oznajmił taksówkarz, gdy zjechawszy wreszcie z ronda, dotarł pod nowoczesny, niezbyt ładny budynek i stanął przy chodniku. Spojrzałem na niego. Był okrągły i krępy. Łysawy, patrzył spod łba, miał cienkie usta i głos Raoula Wolfoniego z filmu Wujkowie zabijacy.
Czy może pan na mnie chwilę zaczekać? Spytałem.
Nie ma problemu. Nie wyłączam licznika.
Zatrzasnąłem za sobą drzwi wozu i skorzystałem z okazji, że na klatce schodowej pojawił się chłopiec z tornistrem, by wślizgnąć się do holu. Jak zwykle winda nie działała. Wbiegłem na 12. piętro jednym ciągiem i zdyszany, opierając ręce o kolana, zapukałem niecierpliwie do drzwi mieszkania Anny. Odpowiedziała mi cisza. Nadstawiłem ucha, ale nie usłyszałem żadnego hałasu. Anna nie zabrała z sobą kluczy do mojego mieszkania. Jeśli nie była u siebie, gdzie spędziła noc? Zacząłem dzwonić do wszystkich drzwi na tym piętrze. Jedyny sąsiad, który mi otworzył, i tak mi nie pomógł. Niczego nie widział, niczego nie słyszał. To była zasada współżycia w tych wielkich osiedlach. Rozczarowany szedłem na ulicę i podałem Raoulowi adres na Montparnasse.
Kiedy pan napisał swoją ostatnią powieść, panie Barthélemy?
3 lata temu. Westchnąłem.
Ma pan coś nowego na warsztacie?
Potrząsnąłem głową przecząco.
Nic w najbliższym czasie.
Moja żona będzie zawiedziona.
Nie chciało mi się dalej rozmawiać na ten temat. Poprosiłem więc go, żeby pogłośnił radio, bo chcę wysłuchać wiadomości. Radio było nastawione na jakąś popularną stację i właśnie czytano serwis informacyjny nadawany o 9 rano. Był 1 września. 12 milionów uczniów szykowało się do powrotu do szkoły. François Hollande gratulował sobie wzrostu gospodarczego. Kilka godzin przed zamknięciem okienka transferowego PSG zafundowało sobie nowego środkowego napastnika, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych Partia Republikańska szykowała się do ogłoszenia nazwiska swego kandydata do następnych wyborów prezydenckich.
Nie za bardzo rozumiem. Taksówkarz najwyraźniej się uparł. Czy postanowił pan zrobić sobie wakacje, czy też to syndrom białej kartki?
Gdyby to było takie proste. Westchnąłem, wyglądając przez okno. 2. Tak naprawdę, to od 3 lat nie napisałem ani zdania, bo dopadło mnie samo życie. Nie cierpiałem na żadną blokadę ani na chwilowy brak natchnienia. Odkąd skończyłem 6 lat, wymyślałem sam dla siebie dziesiątki różnych historii i potrzeba spisywania ich wkrótce stała się centrum mojego życia, kierując na właściwe tory rozbuchaną wyobraźnię. Fikcja literacka stała się moją ucieczką. Najtańszym biletem samolotowym, aby znaleźć się jak najdalej od monotonnej codzienności. Lata całe żyłem w świecie wyobraźni. Nie rozstawałem się z notatnikiem i laptopem. Pisałem cały czas, wszędzie. Na ławkach w parku czy na ulicy, przy stoliku w kafejce, a nawet na stojąco w metrze. A kiedy nie pisałem, myślałem wciąż o moich bohaterach, moich problemach, romansach. Nic innego się nie liczyło. Banalność realnego świata tak naprawdę nie miała dla mnie znaczenia. Zawsze byłem obok. Jako lunatyk poruszałem się w świecie fantazji, którego byłem twórcą. Od 2003 roku, kiedy to opublikowano moją pierwszą powieść, wydawałem 1 książkę rocznie. Głównie były to kryminały i thrillery. W wywiadach zazwyczaj mówiłem, że pracuję codziennie, z wyjątkiem Bożego Narodzenia i moich urodzin. Podwędziłem to zdanie Stephenowi Kingowi. Ale, tak jak i w jego przypadku, było to kłamstwo. Pracowałem również 25 grudnia i nie widziałem żadnego powodu, aby nie pisać w dzień rocznicy mojego przyjścia na świat. Postępowałem tak, gdyż rzadko miałem coś lepszego do roboty niż usiąść przed ekranem laptopa i zapoznać z tym, co się dzieje u moich bohaterów. Uwielbiałem swoją pracę i świetnie się czułem w świecie suspensu, morderstw i przemocy. Tak jak dzieci, przypomnijcie sobie olbrzyma z bajki Kot w butach, okropnych rodziców z Tomcia Palucha, Sinobrodego czy Wilka z czerwonego kapturka. Dorośli też lubią się bać dla zabawy. Też potrzebują bajek, żeby odpędzić od siebie strachy. Entuzjazm czytelników dla kryminałów spowodował, że przeżyłem fantastyczne 10 lat, podczas których znalazłem się w wąskiej grupie autorów, którzy mogli żyć z pisania. Co rano, siadając przy biurku, byłem świadom szczęścia, jakiego dostąpiłem, skoro ludzie na całym świecie z niecierpliwością czekają na moją kolejną powieść. Ale to magiczne koło tworzenia i sukcesu 3 lata temu przerwało się z powodu pewnej kobiety. Podczas kampanii promocyjnej najnowszej książki w Londynie rzecznik prasowy przedstawił mi młodą Angielkę, Natalie Curtis, pracownika naukowego, równie uzdolnioną w dziedzinie biologii, co interesów. Była udziałowcem medycznego startupu, który wdrażał do produkcji prototypowe, inteligentne szkła kontaktowe, zdolne do wykrywania rozmaitych chorób, ponieważ badały poziom glukozy zawartej w płynie łzowym. Natalie pracowała po 18 godzin dziennie. Z zaskakującą łatwością żonglowała czasem, wymyślając nowe programy, czuwając nad próbami klinicznymi, nad biznesplanem i podróżując po całym świecie, aby informować na bieżąco o postępach prac badawczych zamieszkałych na różnych kontynentach partnerów finansowych. Żyliśmy w dwóch różnych światach. Ja w tradycyjnym świecie papieru, ona w systemie cyfrowym. Ja zarabiałem na życie, wymyślając historię, ona wymyślała cienkie jak włos mikroprocesory. Należałem do ludzi, którzy w liceum uczyli się greki, lubili poezję Aragona i pisali listy miłosne wiecznym piórem. Ona żyła i działała w przestrzeni internetu. Czuła się jak u siebie w domu, w chłodnym, nie mającym ściśle wyznaczonych granic w świecie portów lotniczych. Nawet patrząc na to z perspektywy czasu, nie rozumiałem, co nas do siebie przyciągnęło. Dlaczego w tym konkretnym momencie życia uwierzyliśmy, że nasze dziwne spotkanie ma jakiś tajemny sens i że jest nam pisana wspólna przyszłość. Chciałoby się być tym, kim się nie jest, napisał Albert Cohen. Może dlatego czasem człowiek zakochuje się w kimś, z kim nie ma absolutnie nic wspólnego. Może to pragnienie wzajemnego dopełnienia się każe nam wierzyć w możliwość zmiany, metamorfozy. Tak jakby kontakt z drugą osobą powodował, że stajemy się istotami doskonalszymi, bogatszymi, bardziej otwartymi. Ten piękny w teorii pomysł rzadko realizuje się w rzeczywistości. Iluzja naszej miłości szybko by się rozwiała, gdyby Natalie nie zaszła w ciążę. Perspektywa założenia rodziny przedłużyła tę iluzję, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Opuściłem Francję. Zamieszkałem w apartamencie, który Natalie wynajmowała w Londynie, w dzielnicy Belgravia. I najlepiej jak umiałem, wspierałem ją podczas całego okresu ciąży. Którą ze swoich powieści lubi pan najbardziej? Podczas każdej kampanii promocyjnej pytanie to jak bumerang powracało na usta dziennikarzy. Przez lata unikałem bezpośredniej odpowiedzi. Zadowalałem się lakonicznym: proszę państwa, nie potrafię wybrać. To tak, jakbym miał wybierać między własnymi dziećmi. Ale książki to nie dzieci. Byłem na sali porodowej podczas narodzin naszego syna. Kiedy położna wsunęła mi w ramiona maleńkiego Teo, w sekundę uświadomiłem sobie, jak bardzo to stwierdzenie, powtarzane przeze mnie wielokrotnie w wywiadach, mijało się z prawdą. Książki nie są dziećmi. Książki mają pewną szczególną cechę, która graniczy z magią. Są przepustką do innego świata. W trudnych chwilach mogą stać się źródłem siły. Tak jak mówi Paul Auster, są jedynym miejscem na świecie, w którym dwoje obcych sobie ludzi może połączyć intymność. Ale na pewno nie są to dzieci. Z dziećmi nic nie da się porównać. 3. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu Natalie wróciła do pracy zaledwie 10 dni po porodzie. Pracowała coraz dłużej, bez przerwy podróżowała i w ogóle nie miała okazji, żeby w pełni wykorzystać pierwsze, czasem przerażające, choć wspaniałe, tygodnie tuż po narodzinach. Nie wyglądało na to, żeby się tym przejmowała. Zrozumiałem, dlaczego któregoś wieczoru, rozbierając się w garderobie, która była przedłużeniem sypialni, oznajmiła: zaakceptowaliśmy propozycję Google'a. Będą mieli większość kapitału naszej firmy. Zatkało mnie i potrzebowałem kilku sekund, żeby zareagować. Mówisz poważnie? Z nieobecnym wyrazem twarzy zdjęła buty i zaczęła sobie masować bolącą kostkę, zanim wymierzyła mi ostateczny cios. Jak najbardziej poważnie. Od poniedziałku przenoszę się z moją ekipą do Kalifornii. Popatrzyłem na nią wystraszony. To ona dopiero co leciała przez 12 godzin samolotem, a jednak właśnie ja czułem się, jakbym miał jetlag. Takiej decyzji nie możesz podjąć samodzielnie, Natalie. Musimy przedtem porozmawiać. Trzeba... Przygnębiona usiadła na brzegu łóżka. Przecież wiem, że nie mogę od ciebie żądać, żebyś ze mną jechał do Stanów. Nie mogłem dłużej wytrzymać. Ależ ja muszę z tobą jechać, wybuchłem. Przypominam ci, że mamy 3-tygodniowe dziecko. Nie krzycz, sama jestem tym zaskoczona, ale nie dam rady, Rafaelu. Z czym nie dasz sobie rady? Natalie zaczęła płakać. Nie dam rady być dobrą matką dla Teo. Starałem się jej to wyperswadować, ale bez przerwy powtarzała to okropne zdanie, które zdradzało, co naprawdę myślała. Ja się do tego nie nadaję. Przykro mi. Kiedy zapytałem, jak sobie konkretnie wyobraża naszą przyszłość, Utkwiła we mnie spojrzenie pełne wahania, a potem rzuciła na stół kartę, którą od samego początku rozmowy musiała chować w rękawie. Jeśli chcesz wychowywać Teo sam w Paryżu, nie mam nic przeciwko temu. Szczerze mówiąc, uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie dla nas trojga. Kiwnąłem głową w milczeniu, oniemiały na widok ogromnej ulgi, która malowała się na jej twarzy. Ona, matka mojego syna. Potem w sypialni zapadła ciężka cisza. Natalie połknęła środek na sen i wsunęła się do łóżka w kompletnych ciemnościach. Już następnego dnia wróciłem do Francji i do mojego mieszkania na Montparnasse. Mogłem zatrudnić niańkę, ale nie zrobiłem tego. Byłem zdecydowany uczestniczyć osobiście w dorastaniu synka, a przede wszystkim bałem się, żeby go nie utracić. Przez wiele miesięcy, za każdym razem, gdy dzwonił telefon, spodziewałem się usłyszeć głos adwokata Natalii oznajmiający, że jego klientka zmieniła zdanie i żąda wyłącznego prawa opieki nad Teo. Ale nigdy nie odebrałem tego strasznego telefonu. Przez 20 następnych miesięcy nie miałem żadnej wiadomości od Natalii. 20 miesięcy, które minęły jak zbicza trzasu. Dni, które dawniej zorganizowane były wokół pisania, teraz wypełniały butelki do karmienia niemowląt, słoiczki z jedzeniem, przewijanie, pieluszki, spacery w parku, kąpiele w precyzyjnie odmierzonej temperaturze 37 stopni i ciągłe pranie. Brakowało mi snu, denerwowałem się przy najmniejszych skokach temperatury synka i bałem się, że nie dam sobie rady. Jednak nie zamieniłbym tych dni na nic na świecie. Jak świadczy o tym 5000 zdjęć w mojej komórce, pierwsze miesiące życia synka były początkiem fantastycznej przygody, której byłem bardziej aktorem niż reżyserem. 4. Avenue du Général Leclerc. Ruch słabnie. Taksówka przyspiesza, kierując się na wieżę kościoła Saint-Pierre de Montrouge. Place d'Alésia. Samochód wjeżdża w Avenue du Maine. Przez gałęzie drzew przebijają jasne promienie słońca. Białe fasady kamiennych domów, dziesiątki sklepików, tanie hotele. Zamierzałem wyjechać z Paryża na 4 dni, a tymczasem kilka godzin później już byłem z powrotem. W popłochu zacząłem wystukiwać SMS-a do Marka Karadeka, jedynego człowieka, któremu ufałem na tyle, żeby zostawić synka pod jego opieką. Od kiedy zostałem ojcem, zwariowałem zupełnie na punkcie jego bezpieczeństwa. Tak jakby te scenariusze morderstw i porwań, które wymyślałem w moich kryminałach, mogły się urzeczywistnić. Odkąd Teo przyszedł na świat, pozwoliłem zająć się nim tylko 2 osobom. Były to Amalia, dozorczyni, którą znałem od ponad 10 lat, i Mark Karadak, mój sąsiad i przyjaciel, był oficer BRB. Odpowiedział mi natychmiast. Nie przejmuj się, złotowłosy jeszcze śpi. Jestem czujny, zauważę natychmiast, gdy się obudzi. Włączyłem już podgrzewacz butelki i wyjąłem przecier z lodówki i przygotowałem jego wysokie krzesełko. Opowiesz mi, co się stało. Trzymaj się. Odetchnąwszy z ulgą, znów wybrałem numer Anny, ale wciąż odzywała się poczta głosowa. Wyłączyła komórkę, władowała się i... Rozłączyłem się i przejechałem dłonią po oczach. Wciąż byłem oszołomiony tempem, w jakim rozpadła się moja rzeczywistość. W głowie bez przerwy odtwarzał mi się film z wczorajszego dnia i nadal niczego nie rozumiałem. Wyglądało na to, że żyliśmy sobie pozornie szczęśliwi, jak w szklanej kuli, która zasłaniała niezbyt piękny świat. Czy powinienem niepokoić się o Annę, czy też się jej bać? Przy tym ostatnim pytaniu dostałem gęsiej skórki. Przecież jeszcze kilka godzin wcześniej byłem przekonany, że spotkałem wreszcie odpowiednią kobietę, tę, na którą czekałem od lat i z którą byłem zdecydowany mieć jeszcze inne dzieci. Poznaliśmy się 5 roku wcześniej, w lutym, na pogotowiu dziecięcym w szpitalu Pompidou, gdzie znalazłem się o 1:00 w nocy. Teo dostał nagle wysokiej gorączki, która nie spadała. Zwinął się w kłębek i nie chciał nic jeść. Uległem idiotycznej pokusie sprawdzenia symptomów w internecie. W miarę przesuwania się stron upewniałem się, że Teo dostał zapalenia opon mózgowych. Kiedy wpadłem na zatłoczoną poczekalnię pogotowia, byłem nieprzytomny ze strachu. Zobaczywszy tłum oczekujących przed sobą, zacząłem się awanturować. Nie, nie uspokoję się, dopóki mój syn nie zostanie zbadany przez lekarza i to natychmiast. Dziecko może umrzeć, on nic takiego się nie stanie, proszę pana, spokojnie. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pojawiła się nagle przede mną młoda lekarka. Poszedłem za nią do gabinetu, gdzie dokładnie zbadała syna. Pański synek ma powiększone węzły chłonne, stwierdziła, macając mu szyję. Zapalenie migdałków.
Zwykła angina?
Tak. Nie chce jeść, bo jest mu trudno przełykać.
Czy antybiotyki to wyleczą?
Nie, to jest infekcja wirusowa. Proszę mu dawać paracetamol i za kilka dni będzie zdrów.
Jest pani doktor pewna, że to nie zapalenie opon mózgowych?
Upierałem się, wkładając zaspanego synka do nosidełka. Kobieta uśmiechnęła się. Niech pan przestanie wchodzić na medyczne strony w internecie. Niepotrzebnie szarpią ludziom nerwy. Odprowadziła nas przez długi korytarz szpitalny. Gdy żegnaliśmy się, uspokojony, że z moim synkiem wszystko w porządku, wskazałem na dystrybutor do napojów i usłyszałem, jak mówię:
stawiam pani kawę?
Lekko się zawahała, po czym uprzedziła koleżankę, że robi sobie chwilę przerwy i przez kwadrans dyskutowaliśmy w wielkim szpitalnym holu. Nazywała się Anna Becker. Miała 25 lat. Odbywała drugi rok stażu na oddziale pediatrycznym i nosiła biały fartuch, jakby to był płaszcz Berbery. Wszystko w niej było dyskretne i eleganckie. Dumne noszenie głowy, delikatne rysy twarzy, łagodny i ciepły głos. Korytarz szpitalny, w którym chwile spokoju przeplatane były momentami straszliwego zamieszania, tonął w nierealnym świetle. Mój syn zasnął w nosidełku. Patrzyłem na Annę, która akurat w tej chwili zamrugała oczami. Już dawno nie wierzyłem, że anielska twarz musi świadczyć o szlachetnej duszy, ale te długie, zakręcone rzęsy, oliwkowa cera, gładkie włosy okalające miękko jej twarz, wszystko to oczarowało mnie. Muszę wracać do pracy, powiedziała, wskazując brodą na zegar ścienny. Mimo to uparła się, żeby nas odprowadzić aż na postój taksówek znajdujący się jakieś 30 metrów od wejścia. Był środek nocy, zima polarna. Kilka podobnych do wacików płatków śniegu tańczyło w powietrzu. Czując obecność Anny tuż obok, nagle doznałem dziwnego wrażenia, że już jesteśmy parą, a nawet rodziną. Jakby gwiazdy wypisały to na niebie. Jakbyśmy mieli wszyscy razem zaraz wrócić do domu. Umieściłem siedzisko synka na tylnym siedzeniu samochodu i odwróciłem się do Anny. Światło latarni zabarwiało na błękitną parę, którą nosiła się z jej ust. Chciałem powiedzieć coś śmiesznego, ale zamiast tego spytałem, o której kończy dyżur. Jeszcze trochę, o 8:00.
Jeśli chce pani przyjść do nas na śniadanie, w piekarni obok można kupić fantastyczne kruasanty.
Podałem jej swój adres. Uśmiechnęła się. Moja propozycja zawisła na moment w lodowatym powietrzu, pozostając bez odpowiedzi. Potem taksówka ruszyła i przez całą drogę powrotną zastanawiałem się, czy ona też poczuła to samo, co ja. Źle spałem, ale następnego ranka Anna zadzwoniła do moich drzwi w chwili, gdy Teo kończył swoją butelkę. Już czuł się dużo lepiej. Włożyłem mu czapkę i ubranko i żeby dotrzymać słowa, wszyscy troje wyszliśmy kupić słodkie bułeczki. Był niedzielny poranek. Paryż zasypany śniegiem. Niebo miało metaliczną barwę. Zimowe słońce rzucało ostre promienie na jeszcze nieskalanie białe chodniki. Tak oto odnaleźliśmy się. I od tego pierwszego magicznego ranka już się nie rozstawaliśmy. Minęło 6 idyllicznych miesięcy najszczęśliwszego okresu w moim życiu. Nie pisałem już, ale żyłem. Wychowywanie dziecka i to, że byłem zakochany, zaangażowało mnie w rzeczywistość i uświadomiło, że zbyt długo moje wszystkie dni wypełniała fikcja. Jako pisarz przeobrażałem się w różne postaci. Niczym tajny agent doświadczałem różnych rodzajów ludzkiej egzystencji. Ale żyłem per procura, zapominając o jedynym wyjątkowym życiu, które istniało naprawdę. Czyli o moim własnym. Rozdział 2. Profesor. Ta maska jest tak urocza, że aż boję się ujrzeć prawdziwą twarz. Alfred de Musset. 1. Tata, tata! Gdy tylko przekroczyłem próg, synek przywitał mnie krzykiem, w którym zaskoczenie mieszało się z entuzjazmem. Energicznymi, lecz niepewnymi kroczkami podreptał w moim kierunku. Złapałem go w ramiona i przycisnąłem do piersi. Za każdym razem było to tak samo mocne przeżycie. Ten sam łyk tlenu, ta sama ulga.
Zjawiasz się w sam raz na śniadanie? Rzucił Mark Karadek, przykręcając smoczek do butelki, którą właśnie podgrzał.
Były inspektor mieszkał w pracowni malarskiej, której okna wychodziły na podwórko mojej kamienicy w samym sercu dzielnicy Montparnasse. Wielki, przeszklony dach powodował, że było tu bardzo jasno. Wnętrze urządzono surowo. Szczotkowany parkiet, półki z bielonego drewna, wiejski stół wycięty z szynkatego pnia. W rogu znajdowały się schody prowadzące na antresole z belkowanym sufitem.
Teo złapał butelkę i wdrapał się na swoje krzesełko. Natychmiast bez reszty pochłonęło go ciepłe mleko, które chłeptał łapczywie, jakby nie jadł całą wieczność. Wykorzystałem ten moment spokoju i podszedłem do Marka, który stał w kuchennej części pracowni, pod oknami wychodzącymi na podwórko. Miał około 60 lat, stalowo-niebieskie spojrzenie, krótkie potargane włosy, gęste brwi i szpakowaty zarost. W zależności od nastroju jego twarz mogła wyrażać albo wielką życzliwość, albo całkowitą obojętność. Zrobić ci kawy? Tak, potrzebuję co najmniej podwójnej. Westchnąłem, siadając na stołku barowym. No dobrze, opowiesz mi wreszcie, co się dzieje? Mark szykował kawę, a ja zacząłem mu wszystko opowiadać. No, prawie wszystko. Powiedziałem, że po naszej kłótni Anna zniknęła, że prawdopodobnie pojechała do Paryża, że nie było jej w mieszkaniu w Montrouge, a komórkę miała albo włączoną, albo wyładowaną. Celowo nie wspomniałem o zdjęciu, które mi pokazała. Zanim opowiem o nim komukolwiek, muszę dowiedzieć się czegoś więcej. Były inspektor wysłuchał mnie w skupieniu, ze zmarszczonym czołem. Miał na sobie sprane dżinsy, czarny t-shirt i parę wytartych, sznurowanych półbutów, przez co odnosiłem wrażenie, jakby wciąż jeszcze był na służbie. No i co myślisz? Spytałem na zakończenie. Wydał usta i westchnął. Nie wiem, nie miałem zbyt wiele okazji, żeby pogadać z twoją Dulcyneą. Za każdym razem, kiedy mijaliśmy się na podwórku, miałem wrażenie, że robi wszystko, by mnie unikać. Tak już ma charakter. Zachowuje się z rezerwą. Jest trochę nieśmiała. Mark postawił przede mną na stoliku filiżankę spienionej kawy. Pod światło niewyraźnie widziałem jego sylwetkę zapaśnika i umięśnioną szyję. Zanim został ciężko ranny w strzelaninie podczas napadu na jubilera przy Place Vendôme i zmuszony przejść na wcześniejszą emeryturę, Kradek należał do policyjnej elity. Był prawdziwym bohaterem wspaniałych czasów BRB. W latach 90. i w pierwszej dekadzie tego wieku uczestniczył we wszystkich głośnych akcjach służb specjalnych. W rozbiciu gangu z południowego przedmieścia, w aresztowaniu Dream Teamu, złodziei organizujących napady na pancerne furgonetki przewożące pieniądze, w rozbrojeniu napastników z bandy Who's Who i w pościgu za Pink Panthers, słynnym gangiem z Bałkanów, którego członkowie przez 10 lat napadali bezkarnie na najbardziej luksusowe sklepy jubilerskie na świecie. Przyznał, że trudno mu było odejść na przymusową emeryturę. Cały czas wyglądał na zmęczonego życiem, co mnie trochę wzruszało.
Czy wiesz coś o jej rodzicach?
Spytał, siadając naprzeciw mnie z piórem i notesem, w którym zazwyczaj sporządzał listy zakupów.
Niewiele. Jej matka była Francuzką, ale urodzoną na Barbadosie. Zmarła na raka piersi, gdy Anna miała 12 czy 13 lat. A ojciec?
Austriak. Przyjechał do Francji pod koniec lat 70. Zmarł 5 lat temu w wypadku przy pracy w stoczni w Saint-Nazaire.
Jedynaczka?
Potwierdziłem skinieniem głowy.
Znasz jakichś jej bliskich przyjaciół?
Przejrzałem w myślach listę osób, z którymi mógłbym się skontaktować. Lista była krótka, praktycznie nie znałem nikogo. Sprawdzając adresy w telefonie, znalazłem numer Margot Lacroix, młodej lekarki, która odbywała staż na oddziale ginekologii w szpitalu Roberta de Brego, w tym samym czasie co Anna. Zaprosiła nas w zeszłym miesiącu na oblewanie mieszkania i polubiliśmy się. To ją Anna wybrała na świadka.
Zadzwoń do niej.
Poradził Karadek. Spróbowałem wybrać jej numer. Odezwała się w ostatniej chwili. Właśnie wychodziła na dyżur. Potwierdziła, że nie miała kontaktu z Anną od 2 dni. Myślałem, że spędzacie weekend na Lazurowym Wybrzeżu. Wszystko w porządku? Nie odpowiedziałem i podziękowałem jej, po czym rozłączyłem się. Po chwili wahania spytałem Marka.
Nie ma sensu iść na policję, prawda?
Mark wypił do końca swoją kawę.
Na tym etapie... Wiesz to równie dobrze jak ja. Niewiele można zrobić. Anna jest dorosła i nic nie świadczy o tym, żeby znalazła się w niebezpieczeństwie, więc...
Czy możesz mi pomóc?
Spojrzał na mnie spod oka. Co właściwie masz na myśli?
Mógłbyś porozumieć się z dawnymi kumplami, żeby zlokalizować komórkę Anny, zajrzeć do jej poczty, sprawdzić kartę kredytową, operację na koncie bankowym, przeanalizować jej... Mark podniósł rękę, dając mi znak, żebym zamilknął.
Nie przesadzasz? Gdyby wszyscy policjanci robiliby coś takiego przy każdej kłótni ze swoimi dziewczynami.
Zirytowany zszedłem ze stołka barowego, ale Mark złapał mnie za rękaw.
Moment, stary. Jeśli chcesz, żebym ci pomógł, musisz mi powiedzieć całą prawdę.
Nie rozumiem.
Mark potrząsnął głową i westchnął.
Nie oszukuj mnie, Rafaelu. Przez 30 lat przesłuchiwałem ludzi. Wiem, kiedy kłamią.
Nie okłamałem cię.
Ale nie powiedziałeś całej prawdy, a to prawie jak kłamstwo. Z pewnością przemilczałeś coś ważnego, inaczej nie byłbyś tak niespokojny.
2. Skończyłem, tato, skończyłem! Wykrzyknął Teo, potrząsając butelką wyciągniętą w moim kierunku. Ukucnąłem i odebrałem od niego pustą butelkę.
Chcesz jeszcze coś, synku?
Pleasant, pleasant!
Zawołał, żądając swoich ulubionych paluszków czekoladowych Mikado.
Zaprotestowałem. Nie, mój kochany. Mikado dostaniesz na podwieczorek.
Gdy Teo zrozumiał, że nie dostanie słodyczy, jego anielska buzia momentalnie wykrzywiła się w złości. Przycisnął do siebie pluszowego pieska, z którym się nigdy nie rozstawał, słynnego Fifi, i miał właśnie wybuchnąć płaczem, kiedy Mark Kradek wręczył mu jeszcze ciepłą grzankę.
Hej, chuliganie, masz tu kawałek chlebka na pociechę.
Lepka, lepka!
Pokrzykiwał zachwycony Teo. No cóż, trudno było zaprzeczyć, że ten mrukliwy eks-gliniarz, specjalista od włamań i uwalniania zakładników, miał również wyjątkowo dobre podejście do dzieci. Znałem Marka Karadeka od czasu, gdy 5 lat temu wprowadził się do kamienicy, w której mieszkałem. Był nietypowym policjantem, pasjonatem literatury klasycznej, muzyki barokowej i kina. Spodobał mi się od razu i szybko się polubiliśmy. Kiedy pracował w policji, przez to intelektualne zacięcie wszyscy nazywali go profesorem. Często konsultowałem się z nim podczas pisania mego ostatniego thrillera. Zawsze sypał jak z rękawa anegdotami na temat swojej dawnej pracy. Dał mi mnóstwo rad i zgodził się przeczytać i poprawić mój rękopis. I tak powoli zostaliśmy przyjaciółmi. Chodziliśmy razem na stadion Parc des Princes, prawie za każdym razem, kiedy drużyna Paris Saint-Germain grała u siebie. I co najmniej raz w tygodniu, zaopatrzeni w zestaw sushi i 2 butelki piwa Corona, spędzaliśmy wieczór u mnie w domu, oglądając kryminały koreańskie i po raz nie wiem który filmy Jean-Pierre'a Melville'a, Williamsa Friedkina czy sama Peckinpaha. Podobnie jak dozorczyni Amalia, Mark służył mi cenną pomocą i wspierał przy wychowywaniu Teo. To zajmował się nim, jeśli musiałem wyjść. On dawał mi najskuteczniejsze rady, kiedy czułem się bezradny. I przede wszystkim, dzięki jego wskazówkom nauczyłem się ufać mojemu synkowi, wysłuchać go przed ustaleniem swoich reguł i nie bać się, że mi się nie uda. 3.
Ja to zrobiłam, tak powiedziała, pokazując zdjęcie na swoim iPadzie.
A co to było za zdjęcie?
Spytał Mark. Siedzieliśmy obaj w kuchni. Mark postawił przed nami 2 kolejne filiżanki kawy. Cały czas patrzył mi w skupieniu w oczy. Jeśli chciałem, żeby mi pomógł, nie miałem innego wyjścia. Musiałem mu wyznać prawdę. Całą, nawet najokrutniejszą prawdę. Ściszyłem głos z powodu Teo, mimo że nie byłby w stanie mnie zrozumieć. Zdjęcie 3 spalonych ciał.
Nie wygłupiaj się, nie wygłupiam się.
To były 3 spalone ciała leżące jedno obok drugiego. Oczy Marka zabłysły. Zwłoki, śmierć, makabryczna inscenizacja. W 2 sekundy zjechaliśmy z banalnego tematu kłótni rodzinnej i wkroczyliśmy na teren brudnej policyjnej roboty. Jego teren.
Czy coś takiego pokazała ci po raz pierwszy?
Oczywiście.
Nie masz więc pojęcia, w jaki sposób jej to dotyczyło?
Potrząsnąłem głową.
No i co? Pokazała ci to zdjęcie i nic więcej nie powiedziała?
Naciskał Mark. Mówiłem ci, że nie dałem jej czasu na żadne wyjaśnienia. Zatkało mnie, oniemiałem. Zdjęcie było tak potworne, że nie miałem siły o nic ją zapytać. Po prostu wyszedłem. A kiedy wróciłem, już jej nie było.
Mark spojrzał na mnie dziwnie, jakby wątpił, że wszystko odbyło się dokładnie w taki sposób.
Jak duże były te ciała? To znaczy, dorośli czy dzieci?
Trudno powiedzieć.
A gdzie one leżały? Na dworze? Na stole sekcyjnym? Na...
Kurwa, nie wiem. Mogę ci tylko powiedzieć, że były czarne jak węgiel, zjedzone przez gorące płomieni, całkiem zwęglone.
Karadek nie odpuszczał.
Postaraj się być bardziej precyzyjny, Rafaelu. Przypomnij sobie dokładnie tamto zdjęcie. Podaj mi więcej szczegółów.
Zamknąłem oczy i wróciłem do wspomnień. Nie trwało to długo. Obrazy były tak straszne, że mnie zemdliło. Popękane czaszki, poprzecinane gardła, dziurawe brzuchy, z których wypływały wnętrzności. Pod naciskiem Karadeka starałem się jak mogłem opisać te zwłoki z pokurczonymi członkami, zwęgloną, popękaną skórą, te kości białe jak kły słoniowe, sterczące na zewnątrz.
Na czym te zwłoki leżały?
Tak na wyczucie powiedziałbym, że na gołej ziemi. Może na jakimś prześcieradle.
A według ciebie Anna jest czysta? Żadnych narkotyków? Choroby umysłowej? Pobytów w szpitalu psychiatrycznym?
Zwracam ci uwagę, że mówisz o kobiecie, którą zamierzam poślubić.
Czekam na twoją odpowiedź.
Oczywiście, nie ma mowy o żadnych takich historiach. Ona kończy staż w szpitalu, jest błyskotliwie inteligentna.
Więc dlaczego miałeś wątpliwości?
Przecież znasz historię mojego życia do diabła. Wiesz, jak się skończył mój ostatni związek.
Ale co właściwie cię zaniepokoiło?
Zacząłem wyliczać. Jakaś taka niepewność, kiedy mówiła o swojej przeszłości. Trochę jakby nie miała dzieciństwa ani okresu dorastania. Jej przesadna dyskrecja. Chęć niezwracania niczyjej uwagi, co było jej drugą naturą. Nie chciała być fotografowana. A poza tym, powiedz szczerze, czy znasz dużo 25-letnich kobiet, które ani nie mają konta na Facebooku, ani nie są obecne na żadnym innym portalu społecznościowym?
Faktycznie intrygujące, zgodził się Mark. Ale to wciąż za mało, żeby wszcząć śledztwo.
3 trupy to mało? Uspokój się, nie wiemy nic o tych zwłokach. W końcu ona jest lekarzem, mogła natknąć się na nie w szpitalu. Tym bardziej godne zainteresowania. Nie uważasz?
4. Twojej sprzątaczki jeszcze nie było?
Przychodzi po południu.
Tym lepiej.
Rzucił Mark zadowolony. Przeszliśmy przez podwórko do mojego mieszkania i teraz staliśmy w kuchni. Było to narożne, długie pomieszczenie, którego okna wychodziły z jednej strony na Rue Compagnie Première, a z drugiej na chodnik i kolorowe okiennice Passage d'Enfer. U naszych stóp Teo, ściskając Fifi w ramionach, przylepiał i odlepiał magnetyczne wizerunki zwierząt na drzwiach lodówki. Karadek sprawdził zlew, a potem otworzył zmywarkę.
Czego szukasz? Szukam czegoś, czego dotykałaby tylko Anna. Kubek, w którym piła kawę wczoraj rano, na przykład.
Ona pije herbatę w tym. Powiedziałem, wskazując palcem turkusową filiżankę z rysunkiem Tintena, którą kupiła podczas wizyty w Muzeum Herzego.
Czy masz pióro?
Śmieszne pytanie dla pisarza. Pomyślałem, dając mu długopis. Za pomocą obsadki Mark podniósł filiżankę za ucho i postawił ją na papierowej serwetce, którą rozłożył przedtem na stole. Potem otworzył zamek torebeczki z miękkiej skóry, z której wyjął szklaną tubkę napełnioną czarnym pudrem i pędzelek, rolkę taśmy klejącej i na koniec sztywną kartkę. Zestaw laboratorium kryminalistycznego.
Zdecydowanym ruchem zanurzył czubek pędzelka w czarnym proszku i obsmarował nim filiżankę, mając nadzieję, że cząstki żelaza i węgla ujawnią odciski palców Anny.
Taką scenę opisałem już w jednej z moich powieści, z tym, że teraz to działo się naprawdę i że osoba, którą się interesowaliśmy, nie była kryminalistą, tylko kobietą, którą kochałem.
Mark podmuchał na filiżankę, usuwając nadmiar proszku. Następnie włożył okulary i przyjrzał się Emali. Widzisz ten ślad? To kciuk twojej ukochanej, rzekł z satysfakcją.
Odciął kawałek taśmy samoprzylepnej i bardzo ostrożnie zabezpieczył nią ślad na kartoniku.
Zrób zdjęcie, polecił. Po co? Nie mam już wiele kontaktów z moim dawnym oddziałem. Większość kolegów jest na emeryturze, ale znam jednego faceta w wydziale kryminalnym. A Jean-Christophe Vasseur. Lekki frajer, słaby policjant, ale jeśli uda nam się sfotografować dobry odcisk, jeśli dam mu 400, zgodzi się, żeby sprawdzić go z listą faet.
Wątpię, by Anna była kiedykolwiek zamieszana w jakieś przestępstwo, a już z pewnością nigdy nie siedziała w więzieniu.
Może tak, a może nie. Wszystko, co mi mówiłeś o jej chorobliwej dyskrecji, daje do myślenia. Może ona coś ukrywa.
Wszyscy coś ukrywamy, prawda?
Daj sobie spokój z tymi powieściowymi odzywkami. Zrób zdjęcie tak, jak cię prosiłem i wyślij mi e-mailem, żebym mógł skontaktować się z Vasseurem.
Zrobiłem kilka zdjęć komórką i Photoshopem poprawiłem oświetlenie i kontrast, żeby odcisk był jak najwyraźniejszy. Zafascynowany wpatrywałem się w rowkowate esy floresy, które zakręcały, wirowały i zachodziły na siebie, tworząc tajemniczy i jedyny w swoim rodzaju labirynt pozbawiony nici Ariadny.
A teraz co?
Spytałem, wysyłając zdjęcie na adres mailowy Karadeka.
Wracamy do Anny, do Montrouge, i szukamy jej tak długo, aż znajdziemy.
Rozdział 3. Czarne czeluści duszy. Nigdy nie bądź pewien kobiety, którą kochasz. Leopold von Sacher Masoch. 1. Sądząc po mnóstwie znaczków nalepionych na przedniej szybie,
Range Rover marka Karadeka był z końca lat 80. Stara terenówka, ponad 300 tysięcy kilometrów na liczniku, prześlizgiwała się pomiędzy samochodami z gracją tira. Minęliśmy rzędy drzew parku Montsouri, obwodnice, napisy na ścianach na Avenue Paul Veillon-Couturier, potem charakterystyczną szachownicę hotelu Ibis przy Rue Barbet. Teo zostawiłem pod opieką Amalii i ulżyło mi, gdy Mark zaproponował, że pojedzie ze mną. W tamtej chwili myślałem jeszcze, że wszystko się jakoś ułoży. Może Anna zjawi się za chwilę, może ten jej sekret nie jest aż tak tragiczny, może wszystko mi wyjaśni. Życie wróci do normy i tak jak planowaliśmy, pod koniec września weźmiemy ślub w małym kościele w Saint-Guillaume-de-la-Désert, skąd pochodziła cała moja rodzina. W samochodzie Marka jakoś dziwnie pachniało. Nie tylko skórą, ale jeszcze suszoną trawą i trochę cygarami. Mark zredukował biegi. Terenówka zakrztusiła się, jakby na chwilę straciła dech. No cóż, wszystko szło w parze. Te wytarte siedzenia i prawie już nieistniejące amortyzatory, ale za to auto miało wysokie zawieszenie i wielką panoramiczną przednią szybę, przez co czuło się przyjemny dystans wobec innych samochodów na drodze. Avenue Aristide Briand, dawna droga krajowa numer 20, szeroka niczym autostrada, dwa razy po cztery pasy. To tu, oznajmiłem, wskazując na dom, w którym mieszkała Anna. Po drugiej stronie. Ale tu nie możesz zawrócić, musisz dojechać do skrzyżowania i tam... Mark nie pozwolił mi nawet dokończyć zdania, tylko gwałtownie skręcił kierownicą i przy akompaniamencie klaksonów i pisku opon wykonał niebezpieczny zakręt o 180 stopni, zajeżdżając drogę dwóm samochodom, które musiały gwałtownie hamować i ledwo uniknęły zderzenia z nim. — Co ty wyrabiasz, odbiło ci? Eksglina potrząsnął tylko głową i jakby było mu nie dość, wjechał na chodnik.
— Mark, tu nie można parkować.
Jesteśmy z policji.
Uciął, zaciągając hamulec ręczny i opuszczając zasłonę przeciwsłoneczną, na której przyczepiony był znak z napisem Policja.
Akurat ktoś uwierzy, że policjant jeździ takim gratem. Prychnąłem.
Zresztą przecież już nie pracujesz w firmie. Wyjął z kieszeni wytrych.
Gliną zostaje się na całe życie.
Odparł dobitnie, otwierając drzwi prowadzące na klatkę schodową.
Cud. Od czasu mojej ostatniej wizyty naprawiono windę.
Zanim wjechaliśmy na górę, uparłem się, żebyśmy rzucili okiem na podziemny parking. Mini Morris Anny stał na swoim miejscu. Powrót do windy? 12 piętro. Pusty korytarz. Tak jak poprzednim razem. Zapukałem kilkakrotnie, również bez skutku.
Posuń się,
rozkazał Mark, biorąc rozbieg.
Zaczekaj, może nie trzeba aż wywalać...
Dwa. Drzwi ustąpiły po drugim ataku. Karadek wszedł pierwszy... Kilkoma spojrzeniami ogarnął pomieszczenie, wygodnie urządzone niecałe 40 metrów kwadratowych. Parkiet dębowy, ściany kremowe, pastelowe dodatki, meble w stylu skandynawskim, kuchnia otwarta na salon, garderoba za ścianą sypialni. Puste mieszkanie, w którym panowała kompletna cisza.